Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Zibi 8612, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Dzień dobry. Może Pan wyjaśnić, skąd tak duże poparcie dla Pana Trzaskowskiego? No nie mogę. Nie mogę, bo moje wyjaśnienie byłoby niegrzeczne. Byłoby niegrzeczne. A chciałbym unikać takich niegrzeczności. Ale jak już Pan nalega, skoro już Pan zadał pytanie, no to tak proszę tego nie powtarzać nigdzie. Tylko tak to między nami, że to takie jedyne wyjaśnienie, które mi przychodzi do głowy, to takie, że po prostu 30% społeczeństwa naszego to są durnie. To są durnie. Bo ja pana Trzaskowskiego uważam za zarozumiałego blagiera. I to wiele razy się już, on to udowodnił wiele razy, że jest zarozumiałym blagierem. I to, że 30% społeczeństwa gotowe jest mu zaufać, to uważam, że to jest dowód, że mamy w znacznej części głupie społeczeństwo. Inaczej nie potrafię tego wyjaśnić. Mastyn Z. Szanowny panie Stanisławie, czy myśli pan, że prezydent Brown jako zwierzchnik sił zbrojnych wysłałby na Ukrainę na przeszkolenie kontyngent żołnierzy, który składałby się z tych posłów, co głosowali przeciwko uchwale zakazującej wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę? Marszałek Hołownia mógłby zostać wielkim rotacyjnym marszałkiem bezkoronnym i pokazałby wszystkim, jak wbija Putina w ziemię. Myśli pan, że prezydent miałby taką moc, aby wszystkich tych ludzi, co pizzę na granicę wozili, wysłać do pilnowania płotu? Wyobrażam sobie tych dziennikarzy i aktorów, co mają tak wiele do powiedzenia w tych sprawach, jak proszą tamtych bardzo miłych i kulturalnych, biednych inżynierów i filmowców z Bollywoodu, aby nie forsowali granicy. Pozdrawiam. No proszę pana, rzut oka na konstytucję z 1997 roku od razu sprawę wyjaśnia. Nie mógłby Grzegorz Braun jako prezydent tego wszystkiego zrobić, czego by pan od niego oczekiwał, dlatego że prezydent wprawdzie jest denominę zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w siłach zbrojnych nie może kiwnąć palcem bez wniosku ministra obrony albo prezesa Rady Ministrów. Więc prezydent, muszę powiedzieć, że to jednym z ojców tej konstytucji jest Aleksander Kwaśniewski. No ja Aleksandra Kwaśniewskiego uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, ale tu w tym przypadku muszę powiedzieć, że poczucie rzeczywistości go nie opuściło. Dlatego, że w tej konstytucji Aleksander Kwaśniewski do spółki z Tadeuszem Mazowieckim, Ryszardem Bugajem i Waldemarem Pawlakiem nałożyli na prezydenta aż dwa kaftany bezpieczeństwa. Więc widocznie Aleksander Kwaśniewski na podstawie własnych doświadczeń musiał uznać, że prezydent jest wariatem wyjątkowo niebezpiecznym. Dlatego, że wariatowi zwyczajnemu to się nakłada jeden kaftan bezpieczeństwa i wszyscy uważają, że to wystarczy. Tymczasem konstytucja nałożyła prezydentowi aż dwa kaftany bezpieczeństwa. No to rzeczywiście ojcowie konstytucji, których tu przed chwilą wymieniłem, musieli uważać, chyba słusznie, prezydenta ówcześnie urzędującego za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Bo to dwa kaftany bezpieczeństwa. Więc niestety, proszę pana, to pańskie marzenie na gruncie konstytucji nie ma szans zrealizowania. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, pisze tak. Szanowny panie Stanisławie, muszę przyznać, że jako prawicowiec i nacjonalista jestem rozbity. Cenię pana za pana mądrość, doświadczenie, oczytanie, wierność idei, więc odwołuję się do pana jako autorytetu. Chodzi mianowicie o to, iż mimo, że Donald Trump się asekuruje tam, gdzie trzeba, na przykład w relacjach z Izraelem, to jednak powstrzymał negatywne trendy z LGBT, klimatyzmem, obciął pieniądze lewackim fundacjom i jak już przy nich jesteśmy, to wyszło niedawno na jaw, że za pośrednictwem USAID finansowano je, aby tu obsadzić przy korycie Volksdeutsche Partei. Czy wobec powyższego może należy porzucić myślenie idealistyczne i na przykład głosować na Konfederację, która po usunięciu Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna będzie przystawką Jarosława Kaczyńskiego, żeby zbierać wyborców, którzy mają go dość, ale są prawicowi i nie lubią obecnego waginetu, a taka potencjalna koalicja będzie agenturą Trumpa w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że to raczej negatywne niż pozytywne oraz będziemy dalej tkwić w socjalizmie, ale może lepiej się pogodzić z tym i chociaż pod butem Trumpa będzie nam lżej, bo muszę przyznać, że rządy obecnego waginetu irytują mnie z jednej strony sytuacja gospodarcza, z drugiej strony nacechowaniem ideologicznym, na przykład pani Nowackiej. Uważam, że najlepszy dla Polski jest Grzegorz Braun, ale jakie on ma szanse, żeby mieć wpływ na cokolwiek. Z drugiej strony wiem, że utrata władzy przez Trumpa spowoduje powrót do tego, co teraz jest. Co by pan radził? No, proszę pana, radziłbym to, co radził grecki premier Venizelos, kiedy w 1918 roku tam się zebrali się w Paryżu europejscy politycy, żeby konferencję pokojową tam odbyć w Wersalu, no to wszyscy czekali na przybycie z Ameryki prezydenta Wilsona, bo nic tam się nie zaczyna się takich konferencji bez gospodarza. No i wreszcie prezydent Wilson przyjechał, ale zanim przyjechał, to wszyscy czekali na jego przybycie i żeby sobie urozmaicić ten czas oczekiwania, to takie przyjęcia tam wydawały poszczególne delegacje i się zapraszali nawzajem na te przyjęcia. No i polska delegacja też wydała przyjęcie, na które przybył grecki premier Venizelos. No i podczas tego przyjęcia jakiś Polak, a akurat trwały, to już był rok 1919, akurat trwały walki z Ukraińcami o Lwów, no i jakiś Polak już w dobrym chmielu podszedł do premiera Venizelosa i zapytał go, jak Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej, w sprawie Lwowa. Venizelos chyba o Lwowie nigdy nie słyszał, w ogóle prawdopodobnie nie wiedział, co to jest, ale nie chciał zostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi, więc podniósł palec gestem mentorskim i powiedział tak: w tej sprawie, jak zresztą w każdej innej, trzeba postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. No więc ja udzielam panu na to pytanie odpowiedzi w stylu premiera Venizelosa. Ona jest słuszna. Poza tym, że jest dosyć taka ogólnikowa, do każdej sytuacji się nadaje, to poza tym jest słuszna. Drugie pytanie. Donald Trump robi wszystko, aby powstrzymać demokratów od powrotu do władzy na wiele lat. Jak pan ocenia jego szanse w tym zakresie? Nie ukrywam, że gdyby to się udało, to bym się cieszył. Bo co prawda Donald Trump ma gdzieś Polskę, ale przynajmniej pani Kotula i jej psia psi pozostaną w opozycji i nie będą miały za co żyć. Ponadto budowa IV Rzeszy zostanie powstrzymana i rewolucja komunistyczna. Proszę pana, no musi pan pamiętać, panie Piotrze kochany, że kadencja Donalda Trumpa będzie trwała 4 lata. To moim zdaniem jest za mało, żeby odwrócić całkowicie tutaj nurt rewolucji komunistycznej, jaka się tam przewalała przez Amerykę Północną. Nadzieja jest nie w tym, że Donald Trump wszystko załatwi. Nadzieja leży w tym, że po jego ustąpieniu prezydentem zostanie obecny wiceprezydent Vance i że będzie rządził przynajmniej dwie, znaczy nie przynajmniej, tylko będzie prezydentem przez dwie kadencje, utrzyma się na tym stanowisku przez dwie kadencje i być może wychowa sobie następnego wiceprezydenta o podobnych poglądach na następne dwie kadencje. No to już by było coś. W takim interwale czasowym można się kusić o wykorzenienie, jeśli nie do końca, to w każdym razie w znacznym stopniu, rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pańskie nadzieje, to nie jest tak, że prezydent Trump ma gdzieś Polskę. Prezydent Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i on nie ma obowiązku kochania Polski. Natomiast nasi umiłowani przywódcy, pan prezydent Dudu i tam inni, powinni się nauczyć tego, żeby harmonizować polskie interesy państwowe z amerykańskimi. O, podam przykład. Pan prezydent Trump, znaczy pan prezydent Duda zaprosił prezydenta Trumpa do przyjazdu do Polski na szczyt Trójmorza. No ale jeśli pan prezydent Duda jest przytomny i normalny, to powinien, zanim to zaproszenie dojdzie do skutku, powinien zainteresować prezydenta Trumpa przeprowadzeniem przesilenia rządowego w Polsce. Bo z Donaldem Tuskiem jako premierem i z jego waginetem, z tymi wszystkimi waginessami, to żaden tu szczyt Trójmorza nie doprowadzi do rezultatu. Proszę zwrócić uwagę, że Polska ma bardzo złe stosunki z Węgrami, z Czechami i ze Słowacją. No to z kim to Trójmorze robić? Z mocarstwami bałtyckimi? Przecież to nonsens jest. To jest nonsens. W związku z tym, jeżeli pan prezydent Duda nie zdołał zainteresować prezydenta Trumpa przeprowadzeniem przesilenia rządowego w Polsce jeszcze przed tym szczytem Trójmorza, żeby tu kto inny został premierem, inna koalicja rządowa była, bez Volksdeutsche Partei, no to okazja zostanie stracona, a co gorsze, prezydent Trump może się zniechęcić do tutaj uprawiania jakiejś polityki z Polakami i Polskę przeznaczyć na rozkurz w tym nowym rozdaniu kart dotyczącym nowego porządku politycznego w Europie. Z taką możliwością, z takim zagrożeniem się trzeba liczyć. No to prezydent Trump nie ma żadnego obowiązku kochania Polski. Obowiązek kochania Polski, Polska jest potrzebna nam, a nie Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone bez Polski potrafią się obejść, to udowodniły wielokrotnie. Natomiast my to wolelibyśmy, żeby Polska była. No ale żeby Polska była, to trzeba o nią zadbać. I to nie prezydent Trump będzie o nią dbał, tylko my powinniśmy o nią zadbać. A jeżeli przesilenie rządowe się nie dokona, to pani wielce czcigodna waginessa z waginetu obywatela Tuska Donalda nie pozostanie w opozycji, tylko będzie feministką w tym waginecie. I tyle. I będzie wprowadzała swoje tu fantasmagorie w życie. Maciej. Drogi panie Stanisławie, staram się oglądać się wszystkie pana wypowiedzi. Książka Jak czekista z czekistą. Polecam. Bardzo zabawna. Gdyby nie była to często prawda. No, prawda czasami jest zabawna, więc to nie jest alternatywa. Pierwsze pytanie dotyczy obecnych wyborów. Kto według pana byłby najwłaściwszym prezydentem spośród obecnych kandydatów? No, ja mam swojego faworyta. Mam swojego faworyta, właśnie na dwóch faworytów. Otóż właściwym prezydentem mógłby być Grzegorz Braun, ewentualnie Sławomir Mentzen. Ale najważniejsze jest to, żeby Volksdeutsche Partei nie miała monopolu władzy. Więc nawet gdyby koń Caliguli, Incitatus, został prezydentem, ale nie był, że tak powiem, kandydatem Volksdeutsche Partei, tak jak jest pan Trzaskowski, to już by było dobrze. Najważniejsze w tych wyborach prezydenckich jest to, żeby Volksdeutsche Partei nie miała monopolu władzy. Drugie pytanie. Co pan na działanie faszystowskich Niemiec obecnie na granicy z Polską i co powinien z tym zrobić rząd polski? No, rząd polski to nie ten, tylko poprzedni jeszcze nie powinien tutaj się godzić na żadne pakty migracyjne. A obawiam się, że to zrobił. Ujawnił to eurodeputowany, nawet nie Ursula von der Leyen, nasza Reichsführerin tam z Brukseli, tylko eurodeputowany Janusz Lewandowski, że Polska podpisała stosowne porozumienia, no i teraz będzie musiała je wykonywać. One w przyszłym roku wchodzą w życie i koniec, kropka. Tusk przed wyborami bredzi, że on tam nie, tego nie wykona i koniec, kropka. Jak mu Reichsführer wyda rozkaz, stupnie nóżką, to Donald Tusk o końcu i kropce zapomni w tej samej chwili, bo inaczej będzie z nim brzydka sprawa. Więc to powinna Polska robić, ale nie robi, no i to w związku z tym będziemy mieli zgryzoty. Lucky Luke. Witam serdecznie, miłośnik programu. Panie Stanisławie, obawiam się o moje środki emerytalne gromadzone na przestrzeni lat. Jakie gromadzone, panie? Kto to gromadzi? Nikt nie gromadzi pańskich środków na przestrzeni lat. No ale mniejsza. Czytam dalej. Jeszcze trochę muszę popracować, żeby cieszyć się ich wykorzystaniem. Pytanie jest takie. Czy w obecnej sytuacji pogłębiającego się długu Polski powinienem się obawiać, że zostanę z niczym na sędziwe lata? Dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. No, z niczym to pan nie zostanie. Może pan zostać światem w garści. W związku z tym, dopóki pan może, to niech pan pracuje. Dopóki pan może, to niech pan pracuje i niech pan sobie przygotowuje własne zaskórniaki. Bo wie pan, jak... Zresztą takie mądrość ludowa mówi, jak umie pan liczyć, to niech pan liczy na siebie. No i tyle. Rząd, to wie pan, pana załatwi. Szlas.com. Boże kochany, jakie to są skomplikowane te niki. Witam, panie Stanisławie. Mam takie przeczucie, że USA chętnie dotuje Muska po to, żeby przez sektor prywatny wygrać sobie kolejne dekady mocarstwowości. Mianowicie jego niby cel podróży na Marsa moim zdaniem jest przykrywką dla zdominowania nowej metody transportu. Proszę sobie wyobrazić, że statki Starship byłyby flotą dostawczą. Dodatkowo Starlinki jako GPS dla tej floty. Jeśli koszty tych rakiet zaczęłyby spadać, to może by nie potrzebowali nie potrzebowaliby wojny o dominację na Pacyfiku. Proszę o pana opinię w tej szalonej teorii. Pozdrawiam i życzę zdrowia, ile wlezie. No dziękuję bardzo. Proszę pana, teoria rzeczywiście jest szalona. Teoria rzeczywiście jest szalona, więc najgorsze są nieproszone rady. Ale jeśli można coś panu radzić, to żeby pan trochę mniej szalone teorie tutaj kombinował, bo ta to jest taka bardzo szalona. Proszę pana, no Elon Musk oprócz tego, że tam rakiety chce na Marsa wysyłać, to jeszcze inne ma pomysły. Na przykład odbiurokratyzowanie administracji federalnej, które właśnie pełną parą trwa. U nas okazuje się, że nie można tej biurokracji ruszyć. Podobno nie można. A w Ameryce, proszę, z dnia na dzień ich tam rozpędza Musk. No to może można. To może można. Proszę państwa, i na tym optymistycznym przypuszczeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.